zakomentował premier Donald Tusk.
Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
My potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Szymon Kępka, TOK FM.
Sytuacja, w której prezydent chce realizować własną politykę, a rząd własną prowadzi do paraliżu decyzyjnego lub powstania dwóch ośrodków władzy. To, jak podkreślają eksperci, największa wada obowiązującej w Polsce konstytucji z 1997 roku. Grzegorz Kozioł.
Zdaniem doktora Tomasza Słupika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego, w obecnym układzie politycznym zmiana konstytucji jednak nie jest możliwa. Nie da się choćby wprowadzić systemu kanclerskiego i osłabić roli prezydenta poprzez wybór głowy państwa, na przykład przez Zgromadzenie Narodowe.
Polacy uwielbiają wybory prezydenckie, jest taki plebiscyt, w którym mamy taki właśnie pokaz mody, czy wręcz piękności i te emocje zbiorowe, które wywołują wybory prezydenta od samego początku. Więc myślę, że to społecznie jest nie do zrealizowania.
Co więcej, obecnie w Polsce ośrodek prezydencki chciałby jeszcze większej władzy.
To były marzenia Lecha Wałęsy, żeby rzeczywiście pójść modelem tak zwanej Piątej Republiki Francuskiej, gdzie prezydent ma silną władzę, gdzie może rządzić dekretami.
Natomiast jak ocenia politolog, w Polsce z różnych powodów system prezydencki nie sprawdzi się. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony odznaczeniem.
Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku z m.in. za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jutro w teren mają ruszyć komisje do szacowania strat wśród rolników i sadowników poszkodowanych przez ostatnie przymrozki. Chodzi m.in. o gospodarstwa z Lubelszczyzny. Z części upraw nic nie zostało, przyznaje wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
No, sytuacja jest trudna, dlatego że to jest już trzeci rok, kiedy te plantacje cierpią i te plantacje wieloletnie i sadownicze głównie. No, w tym roku też przemarzły uprawy polowe. No, rzepak ewidentnie widać, że jest bardzo mocno uszkodzony. I to jest już trzeci rok. Do tego mamy jeszcze taką permanentną suszę w tym roku, także te rośliny też nie są w dobrej kondycji.
W ubiegłym roku rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków, gradu i silnych wiatrów, dostali ponad 400 milionów złotych wsparcia. W tym roku, jak twierdzi Ministerstwo Rolnictwa, pieniądze na ten cel również są. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zverewa 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu tej rangi. Na zwycięską serię Sinnera w turniejach ATP Masters 1000 składają się sukcesy w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku, a w tym sezonie w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i teraz w Madrycie. W stolicy Hiszpanii startował również Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie. Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 26 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
Jesteś psychoterapeutą, konsultantem biznesowym, psychologiem, a to jest audycja psychoedukacyjna i to jest wyjątkowy odcinek naszej audycji, można powiedzieć, że świąteczny.
Tak, to prawda. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że mogę prowadzić audycję Dobra Terapia wraz z Zuzanną Piechowicz i to w zasadzie już ponad 5 lat.
Tak, właśnie. No, 5 lat na antenie tutaj też państwo dzielą się swoimi historiami i właśnie o tej dumie dzisiaj porozmawiamy.
Tak, i to nie to święto, że my mamy dzisiaj urodziny, bo to nie jeszcze teraz, nie jest to wydanie, ale pewnie niebawem, ale wyjątkowe wydanie właśnie dlatego, że rozmawiać będziemy o tym, co powoduje, że mamy poczucie dumy, czym to poczucie dumy dla nas indywidualnie jest, dla państwa. O to wszystko chcielibyśmy osadzić w dzisiejszych okolicznościach, czyli obchodzi w święcie Konstytucji, tak żeby przyjrzeć się temu, co wspólnego nasze zdrowie psychiczne i nasza kondycja psychiczna, nasze ja, ma ze sposobem wyrażania dumy, myślenia o dumie i jeszcze do tego wszystkiego, gdzie innych ludzi wokół jesteśmy w stanie ulokować, powiedziałbym.
I oczywiście mamy do Państwa pytanie, z czego Państwo są dumni? 22 44 44 0 44, z czego Państwo są dumni? Już teraz można do nas dzwonić i dzielić się tymi wrażeniami w ten wyjątkowy dzień. Powiedz mi, jakim w ogóle... Duma to jest emocja, tak byś to określił?
No tak, uczucie pewnie tak właśnie rozumielibyśmy. I o tym dzisiaj będziemy mówili, choć zastanawiam się nad tym, czy słysząc, wymawiając słowo duma, jakie jest pierwsze skojarzenie i też zastanawia nas to, jakie państwo macie skojarzenia słysząc o dumie, bo myślę sobie, że też dumę można zrozumieć, tak jak rozmawialiśmy przed anteną, jako jakiś rodzaj wyższości, poczucia wyższości, jakiejś takiej bycia nad.
Oczywiście, ja mam pierwsze skojarzenie z dumą. To jest oczywiście książka Duma i uprzedzenie, gdzie ta duma nie była czymś, co pomagało się porozumieć. Ale drugie skojarzenie to jest miesiąc dumy, czyli czerwiec, który jest miesiącem dumy, czyli takim remedium na wstyd, na chowanie się, na bycie dumnym z tego, z kim się jest.
No tak, i to twoje pierwsze skojarzenie wcale nie szlachetne też ma w sobie pewien powód do unoszenia się z dumą, tak? Do oddzielenia się od innych. I nie w tym kontekście dzisiaj będziemy rozmawiali, bo też sobie myślę, że takim naturalnym, a można powiedzieć opozycją naturalną do dumy, no to dla wielu to jest pokora. Czyli że jak w takim rozumieniu właśnie, że jeśli ktoś jest dumny, czyli wywyższa się, czyli traktuje siebie wyżej od innych, no to właśnie pewną opozycją powinna być pokora i ta pokora wtedy jest bardziej szlachetna. No i to wprowadzenie ma pokazać, że w zasadzie trudno jest właściwie identyfikować znaczenie dumy, jeśli chodzi o emocje, a w dodatku jeszcze to zobaczyć w kontekście kondycji zdrowia psychicznego, bo przecież ta audycja jest o kondycji zdrowia psychicznego. I teraz, gdybyśmy mieli na potrzeby naszej rozmowy podać jakąś definicję dumy, o której dzisiaj rozmawiamy, to byłaby taka definicja, czyli takie poczucie ja, które jest zintegrowane i które powoduje, że mamy zrównoważone poczucie własnej wartości. Czyli, że takie widzenie siebie w pełni zintegrowane, które powoduje, że nie kurczymy się, które powoduje, że nie mamy poczucia, że coś z nami nie tak, że coś trzeba ukryć, tylko że prezentujemy się z podniesioną głową. Tak moglibyśmy roboczo stworzyć taką właśnie definicję, co ty na to.
Czyli to jest tak, że po drugiej stronie dumy nie byłaby pokora, tylko byłby wstyd.
No właśnie, bo gdyby po drugiej stronie dumy była pokora, możemy sobie wyobrazić szereg postaw różnych, w których taki uniżony umysł jesteśmy w stanie prezentować, ale wcale to nie ma nic wspólnego z takim poczuciem dumy w znaczeniu bycia zintegrowanym. Czyli, że można sobie nawet wyobrazić, że sama pokora, czyli taka, to znowu oczywiście trzeba by się zastanowić, co ta pokora oznacza. O pokorze też mieliśmy rozmowę, można w podcastach starych znaleźć naszą rozmowę na temat pokory. No pokrótce trzeba powiedzieć, że taka dobrze rozumiana pokora to jest świadomość własnych ograniczeń i takie bycie no właśnie w zgodzie z tym, że mamy pewne ograniczenia i że ta świadomość jest i że to nas jakoś nie, że jesteśmy w stanie udźwignąć taką świadomość, że mamy pewne ograniczenia. Czyli pokora znowu to nie jest taki stan, w którym my się dajemy poniewierać albo jakoś poniżać, tylko pokora to jest właśnie takie rozumienie tych własnych ograniczeń. Teraz wracając do tej dumy, no to raczej takim bardziej wydaje się spójnym słowem, jeśli chodzi o opozycję do dumy, no to poczucie wstydu by było. I myślę, że to poczucie wstydu w kontekście zdrowia psychicznego ma bardzo duże znaczenie i ogromnie często o tym mówimy, ponieważ takie głębokie poczucie, myślimy o takim patologicznym stanie, które powoduje, że nie dajemy sobie w pełni przyzwolenia do tego, żeby być. Mamy głębokie poczucie wstydu, jeśli chodzi o nasze pewne części. No, to może dotyczyć pochodzenia, narodowości, koloru skóry, orientacji, czy na przykład stanu majątkowego. Czyli takie głębokie poczucie wstydu charakteryzuje się tym, że patrząc na siebie jako całość, nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie zaakceptować pewne nasze części, których się wstydzimy. Wolelibyśmy, żeby tego nie było. Więc to powoduje oczywiście, że jesteśmy w pewnym sensie skurczeni. Kiedy myślimy o dumie, no to jest coś przeciwnego. Znowu podkreślamy, że chodzi o taką dumę, o której my dzisiaj rozmawiamy. Tak? Czyli kiedy mówimy o dumie, to jest taki stan, o takiej dojrzałej dumie, to jest taki stan emocjonalny, w którym jesteśmy zintegrowani, czyli nawet jeśli mamy pewne części w sobie, które są niezadowalające, które są smutne, które są trudne, to my nie musimy udawać, że ich nie ma, albo nie musimy tego ukrywać, żeby się nie rozsypać jako ludzie, ale jesteśmy w stanie udźwignąć różne te swoje cząstki, które, które mogą być trudne nie tylko dla nas, ale też na przykład mogą być kompletnie nieakceptowane przez świat, w którym żyjemy.
To jeszcze do tej mapy różnych emocji, uczuć, które tutaj się pojawiają, może warto dorzucić jeszcze pychę.
Tak, dorzućmy pychę.
Czyli tę pogardę dla innych, tak? Czyli ta duma, która jest właśnie z tym elementem pogardy dla drugiego człowieka.
I to się bardzo dobrze składa w kontekście tej rozmowy dzisiejszej, bo dzisiaj też będziemy próbowali porozmawiać z Państwem, dlatego przypominamy, że możecie do nas zadzwonić 22 44 44 044. Dziś będziemy chcieli porozmawiać o tej dumie również w kontekście narodowym, takim poczuciu właśnie dumy z własnej tożsamości narodowej. No właśnie w takim kontekście dojrzałym, który oznacza to, że nawet w kontekście zdrowia psychicznego może to być dla nas bardzo stabilizujące, może dać nam poczucie wspólnoty, poczucie bezpieczeństwa. Może być bardzo wspierające, takie dojrzałe poczucie dumy z tego, kim jesteśmy, ale też...
Czyli to byłby patriotyzm na przykład.
Ja nie wiem, ja osobiście pewnie wolałbym użyć innego słowa, ale tak mogłoby być. To zależy od tego, jakie mamy konotacje w głowie, łączymy z patriotyzmem.
Myślę, że to jest ten patriotyzm, bym tu urzuciła, a ta pycha mogłaby być nacjonalizmem.
Dokładnie tak i właśnie w tę stronę dążę, że i to dotyczyć może zarówno kwestii narodowych, jak i też w ogóle różnych społeczności, bo przecież nie musi to dotyczyć narodowościowych spraw. Może to być kwestia grup zawodowych, płci, naprawdę szeregu różnych zjawisk, które mogą z jednej strony być takie jednoczące, dające stabilizację, z drugiej strony no właśnie, kiedy ta duma z tego, kim jesteśmy, jest niedojrzała, myślę, to wtedy ona w bardzo charakterystyczny sposób różni się od tej dojrzałej. I teraz właśnie o to chodzi, żeby dzisiaj powiedzieć, też porozmawiać z Państwem, no jak rozróżnić taką dojrzałe poczucie dumy z tego, kim jesteśmy, od takich stanów, które mogą być niebezpieczne, bo kiedy mówimy o pogardzie, kiedy mówimy o... pogardę odczuwamy do kogoś, kogo się boimy, do kogoś, kto jest dla nas niebezpieczny. Poczucie wyższości i jakieś takie kwestie nacjonalistyczne pojawiają się wtedy, kiedy postrzegamy kogoś jako wroga. No i wtedy dzieje się coś bardzo ciekawego, bo w sposób nadmiarowy pojawia się znać poczucie wyjątkowości, które często łączymy właśnie z tą częścią, z którą się utożsamiamy. To może być właśnie naród, to może być grupa zawodowa, to może być płeć. A jednocześnie potrzebujemy jakiejś innej grupy, która jest w opozycji do nas, którą nienawidzimy, której się boimy, którą zwalczamy. I tu w takiej konfiguracji trudno sobie wyobrazić, żeby nasze zdrowie psychiczne nie ucierpiało, bo to jest taki konstrukt, który nie jest o nas, a w zasadzie można powiedzieć, że jest o nas, tylko o naszych deficytach. I on jest tak skonstruowany, myślę, żeby powiedzieć prościej, to można by powiedzieć tak, że nasza duma narodowa mówi więcej o nas samych niż o narodzie. Czyli to, w jaki sposób my przeżywamy tę dumę narodową, co sobie myślimy o narodzie, jak się o niej wypowiadamy, co w ogóle z tą narodowościowością robimy przy okazji nie tylko różnych świąt, ale w ogóle na co dzień, to mówi dużo więcej o nas samych jako jednostkach niż o narodzie. I teraz okazuje się, że jeżeli my wewnętrznie, emocjonalnie jesteśmy zdezintegrowani, tacy jesteśmy właśnie niespójni. Nie mamy takiego spójnego widzenia własnego ja, nie mamy jakiejś gotowości, dojrzałości do tego, żeby różne swoje części jakoś zobaczyć w całości. To też widać na przykład czasami, jak próbujemy zniekształcać historię, jak próbujemy wyciąć to, co jest jakoś niewygodne. To robimy też na co dzień po prostu ze swoim życiem. W takich sytuacjach znalezienie jakiejś takiej grupy, która jest w pewnym sensie zagrożeniem dla nas, która jest wrogo nastawiona, może być takim prowizorycznym rozwiązaniem do tego, żeby się nie rozsypać. Nie wiem, czy to jest wystarczająco jasno, o co mi chodzi.
Myślę, że jeszcze będziemy ten wątek rozwijać, bo mam kilka pytań do ciebie, ale też chciałam przypomnieć, że mogą państwo do nas dzwonić 22 44 44 044. Z czego państwo są dumni? To może dotyczyć państwa życia, jakiegoś sposobu funkcjonowania, ale też tej dumy narodowej, o której mówiłeś. W związku z dzisiejszym świętem 22 44 44 0 44. Dzisiejszą audycję wydaje Katarzyna Murawska, a realizuje Michał Brodowski. Zastanawiam się, wiesz, jeżeli chodzi o tę dumę narodową, powiedziałeś, że to, jak przeżywamy dumę narodową, mówi więcej o nas niż o tym narodzie. A ja tak myślę, że ta duma narodowa też opowiada nas po jakiejś stronie sceny politycznej, że czasami właśnie brak tej dumy może nas tak ustawiać, że ja jestem też ponad to, że się nie muszę zajmować w ogóle tą narodowością, że to nie ma dla mnie znaczenia, albo że w ogóle nie odczuwam tej emocji. Jakbyś to w ogóle analizował, co byś w tym widział, że jeżeli ja bym na przykład powiedziała, no nie czuję dumy narodowej. Mhm.
I to ciekawe, bo właśnie to też byłoby o nas bardziej, nie? Czyli gdyby...
Tak, idąc za tym tokiem rozumowania, tak.
Że różne nasze punkty widzenia wokół narodu, tak, czy właśnie takie, w których niezwykle jesteśmy zaangażowani, czy takie, w których mówimy, że w ogóle nie jesteśmy zaangażowani, to jednak mówi o nas samych. I teraz...
Bo wiesz, te narody też są różne.
No tak. Miejmy nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy dla ułatwienia sprawy o jednym narodzie. Czyli,
tak, wiesz, bo tak.
Czyli rozmawiamy o tym, jak to jest mieć poczucie dumy z polskości, z tego, że się jest Polakiem. Choć wydaje się, że akurat ten element może być bardzo... niekoniecznie się odnosić tylko do jednego narodu, tak? Bo to poczucie w ogóle charakterystyczne, poczucie dumy, albo też to, co ty powiedziałeś, to bardzo to jest mądrze, czyli można powiedzieć druga strona medalu, czyli no, nawet nie medalu, tylko osi, to znaczy na jednej tutaj skrajnej stronie byłoby takie poczucie bardzo silnego zaangażowania, poczucie dumy i tu może być dojrzałe i niedojrzałe, to poczucie dumy, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że takie po prostu odcięcie się, że mnie to w ogóle nie interesuje. Ja się nie czuję, często ludzie mówią, że są obywatelami świata, że ja się nie czuję w żaden sposób jakoś związany z konkretną narodowością, z narodem, tak? Nie mam tego poczucia narodowościowości. Nie wiem, czy to jest takie słowo.
Bo to też, wiesz, jest słowo, tutaj zaraz wpadniemy w pułapkę terminu, bo jeszcze jest, wiesz, kwestia naród, społeczeństwo, ale jak byś to rozumiał, to wycofanie się w ogóle z tej dumy?
No właśnie, to jest, wiesz, nie powiem o tym, jak ja to rozumiem. Oczywiście każdy z nas i z państwa może to zrozumieć na swój sposób i warto o tym rozmawiać, bo rozmowa jest w kontekście zdrowia psychicznego właśnie tym, co może mieć moc profilaktyki, że rozmowa naprawdę dużo, dużo nam daje. Mówiąc o rozmowie, nie mam na myśli kłótnie, tylko właśnie rozmowy, taka gotowość do tego, żeby się dzielić swoimi poglądami. To jest, wracając do tego twojego pytania, tak mi przychodzi do głowy takie określenie stare, bo wymyślone przez Freuda, czyli żeby tego nie przekręcić, narcyzm małych różnic. Takie określenie, z którego korzystał Freud, dotyczyło tego, że my właśnie wbrew pozorom miewamy trudności z narodami, które są, czy z grupami w tej sytuacji, które są do nas podobne wbrew pozorom, i że są małe różnice i na tych różnicach się koncentrujemy, próbując udowadniać swoją wyższość. Że zasadniczo to my nie mamy takiego dużego problemu z bardzo odmiennymi narodami, bo się tym zazwyczaj nie zajmujemy, ale naszymi sąsiadami, to i owszem. To znaczy, im większe podobieństwo między nami a innym narodem, tym większa potrzeba narcystycznego wykazania się wyższością i zwracania uwagi na te różne różnice. Tutaj, żeby nie dotykać tematów, które są trudne i obszerne i mogą wywołać dużo emocji.
My tu też nie o polityce.
Tak. Chociaż zastanawiam się, myślę na przykład o podobieństwach między Polakami a Ukraińcami, bo w wielu sprawach to są bardzo podobne narody, no i też różnego rodzaju emocje, które się mogą pojawiać dotyczące tych małych różnic. To samo z mojej perspektywy Ormianina i jak myślę o Azerach, no to znowu, to są podobne do siebie społeczności, narody, ale też są różnice i właśnie te małe różnice mogą z taką dużą mocą być prezentowane do tego stopnia, że mogą się okazać przyczyną do wrogości na wiele lat. Więc cały czas odpowiadam wbrew pozorom na twoje pytanie, co z tymi osobami, które mogą uznać, że w ogóle nie są zainteresowane. Czyli że potrzeba dumy realizowana jest w innych obszarach, a nie w obszarze narodowości. Otóż mam taką roboczą teorię, że jeżeli rozumiemy albo doświadczamy na własnej skórze to właśnie, że osoby, które są bardzo zaangażowane, jeśli chodzi o ten element dumy narodowej, mogą ogromnie często wykazać się taką wrogością do innych, mogą koncentrować się na różnicach, mogą mieć dużą taką potrzebę właśnie udowadniania wyższości, koncentrując się na różnych małych różnicach właśnie, to można powiedzieć, że pewnym sposobem radzenia sobie z lękiem, że ja taki nie chcę być, ja nie chcę być taki, czyli taki, który się wywyższa nad innymi narodami, który koncentruje się na różnicach i próbuje pokazać, kto jest ważniejszy, więc żeby radzić sobie z tym napięciem, że ja nie chcę być taka właśnie, czy taki, no to nie będę w ogóle się tym zajmował, to znaczy będę się odcinał w pewien sposób od tego, że ja nie odczuwam dumy narodowej. I oczywiście możemy, to będzie łatwiej, bo rozmawiamy o nas, więc to sobie możemy spróbować eksplorować tę sprawę. Natomiast można sprawdzić, czy zdarza nam się mieć takie poczucie zadowolenia z tego, że się jest z Polski, z tego, że Polska coś osiągnęła, z tego, że czy tobie się to zdarza?
Zdarza mi się, oczywiście. Ja myślę, że ostatnio podczas tej dużej zbiórki Łatwo Ganga i zbiórki ogromnych pieniędzy na rzecz Fundacji Cancer Fighters i jak cały świat o tym pisał, że to się wydarzyło właśnie w Polsce i że to było takie międzypokoleniowe, to myślę, że miałam takie duże takie poczucie, że hej, super, że to się wydarzyło tutaj.
No tak, ja mam takie szczególne poczucie dumy, kiedy pomyślę o Marii Curie Skłodowskiej, kiedy pomyślę o Chopinie, kiedy pomyślę o Koperniku. To są takie osoby, czy wielu innych naukowcach, którzy aktualnie są bardzo znani na całym świecie i robią dobre rzeczy. Ja muszę przyznać nawet, że jak oglądam jakiś film, jakiś serial, ponieważ wiadomo, że lubię oglądać filmy i seriale i też z nich robię jakiś pożytek w pracy, to dla mnie naturalne jest to, że siedzę do końca w kinie, aż będzie ostatni napis i z taką rozkoszą czytam, sprawdzam, czy są jakieś polskie nazwiska. I wtedy mam takie poczucie dumy, że jak jakiś film mi się podoba, jakiś twórca ma...
Czyli dla ciebie są te wszystkie teksty i wpisy w mediach społecznościowych, że laureat Oscara miał cioteczną prababkę, która pochodziła z Polski.
Zdecydowanie tak, a ponieważ ja zostałem wychowany w Armenii, a Ormianie niezwykle dużo wagi przykładają na to, kto ma jakieś pochodzenie nawet w jednej setnej ormiańskie, to jestem przyzwyczajony do tego, że takie drobne elementy dłumy należy zbierać. Natomiast wracając do tego, o czym my mówimy, bo w zasadzie mówimy o tym, co poczucie dumy ma wspólnego ze zdrowiem psychicznym i z kondycją zdrowia psychicznego. I nim właśnie dotkniemy istoty tego tematu, czyli odpowiemy na to pytanie, to powiedzieliśmy o tym, że ta duma może być dojrzała i niedojrzała. Ona może być, może mieć poczucie właśnie wzmacniające, poczucie wspólnoty może się pojawić, może zachęcić nas do tego, że wspólnie coś dobrego zrobimy. Może dać nam poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Ale
też satysfakcję, to jest też poczucie godności, to jest też poczucie własnej wartości, prawda? Dużo jest też
jak najbardziej
takich elementów tej dumy.
I one wszystkie bezwzględnie tak jakby koncentrują się na tym, jak siebie postrzegamy. Czyli one, moglibyśmy napisać takie słowo ja i poczucie dumy, godności i tak dalej, ono można by powiedzieć, że koncentrowałoby się na tym ja. Czyli jak ja siebie widzę. To jest naprawdę bardzo ważne i ciekawe z tej perspektywy, że to nie jest tylko filozoficzne pojęcie pewnej wspólnoty, ale to w zależności od tego, jak ja siebie postrzegam, to intensywność tego, co czuję względem narodu, a szczególnie co robię z tym moim poczuciem, będzie bardzo mocno związane z moją kondycją osobistą. I teraz chodzi o to, że
to
jeżeli...
To teraz to rozpakuj, bo no to właśnie jest dość skomplikowane, co powiedziałeś. Czyli to, jak ja postrzegam siebie jako na przykład...
Obywatela, Polaka, Ormianina i tak dalej.
Mhm. Jest elementem tego, jak ja postrzegam siebie jako człowieka?
Zdecydowanie. To nawet nie jest elementem, tylko to jest jakby kwintesencja. Bo to chodzi o to, że można powiedzieć, że to, jak ja siebie postrzegam, to jest ten element taki fundamentalny, a przez ten pryzmat dzieje się potem wszystko inne. Czyli moje przekonania dotyczące tego, jaki ja jestem w gruncie rzeczy, co ja o sobie myślę, jak ja się czuję jako jednostka, będą bardzo mocno się odbijały na tym, jak ja się czuję jako obywatel, jak ja odczuwam właśnie poczucie dumy lub poczucie wstydu lub pogardy.
Czy w trakcie procesu terapeutycznego zdarza się, że to postrzeganie siebie jako obywatela, obywatelki zmienia się w tym procesie?
Myślę, że w takim przyzwoitym procesie terapeutycznym zmienia się postrzeganie siebie w ogóle.
W związku z tym też tak.
Więc jeżeli się zmienia siebie, no to trzymając się konsekwentnie tego, o czym mówię, to jest tak, że jeśli ja widzę innych przez pryzmat siebie, tak moglibyśmy najkrócej to powiedzieć, no to jeżeli dojdzie, to może jeszcze inaczej. Jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, myślę też, że w Polsce jest to łatwe do wyobrażenia sobie ze względu na historyczne trudności, które Polska jako naród przeżyła, to można sobie wyobrazić, powołam się na film, przyszło mi teraz do głowy Wesele Smarzowskiego, to ostatnie. Czyli taki film, można powiedzieć, bardzo trudny, traktujący o bardzo poważnych sprawach. No i tam kwestia narodowości, pochodzenia w ogóle, tego jacy jesteśmy jako Polacy, jak się bawimy, jakie mamy poglądy. No i też na przykład, co myślimy o swoim pochodzeniu, na przykład żydowskim, to znaczy co tam, jak my sobie radzimy z tym pochodzeniem. Tam w tym filmie jest taki bardzo mocny wątek z tym związany. I teraz, jeżeli jako ludzie kowalscy, jesteśmy zdezintegrowani, to znaczy moje poczucie ja, to jak ja siebie postrzegam, jest bardzo chwiejne. Dużo pretensji mam do siebie samego. Mam głębokie poczucie gorszości, mam bardzo mocno zaniżone poczucie własnej wartości. W takim postrzeganiu siebie źle o sobie myślę zasadniczo. I teraz to pewnie ma jakiś powód. To jest związane najczęściej z tym, jak ktoś o mnie myślał, jak moi bliscy, z którymi byłem w relacjach, o mnie myśleli. Najkrócej mówiąc, jakie ja miałem takie osobiste doświadczenie dotyczące więzi w ogóle. Tak? No i teraz, jeżeli wychowałem się w takim czy w innym domu, a od tego bardzo mocno zależy to, jak ja siebie postrzegam, to potem naturalne jest, że próbuję sobie radzić z różnymi skrajnymi emocjami. Inaczej mówiąc, próbuję regulować swoje emocje. Na przykład ogromnie często odczuwam złość, ogromnie często odczuwam smutek, właśnie takie głębokie poczucie gorszości. No i teraz, jeśli jestem w jakimś takim środowisku, jeszcze okoliczności się tak złożą, że pewna sprawa związana z narodowością, z przynależnością do jakiejś grupy, no może to być nawet grupa religijna, może w pewnym sensie zasypać deficyty, na przykład dotyczące ważności, godności, siły, to może to być bardzo taki niebezpieczny moment, w którym moje głębokie poczucie słabości, gorszości, jakiegoś strachu przed różnymi sprawami, może być regulowane, to są emocje, które wymieniłem, i teraz ja mogę mieć potrzebę regulowania tych emocji poprzez zewnętrzne zjawiska, takie jak naród, takie jak religia, takie jak właśnie przynależność do jakiejś takiej silnej organizacji, w której będę miał głębokie poczucie siły i ważności. A jak jeszcze do tego trafię na kogoś, kto, a tak zazwyczaj się dzieje w różnych organizacjach takich właśnie
fundamentalistycznych.
Tak, to one nawet mogą być niefundamentalistyczne, tylko to ja mogę z nich uczynić coś fundamentalistycznego, bo to dotyczy, tak jak powiedziałem, zarówno religii, jak i narodu. Przecież my możemy fundamentalistycznie zacząć bronić jakichś poglądów związanych z tym, jakiego rodzaju utwór muzyczny jest dobry, jaki kompozytor, a jaki film i tak dalej. Czyli my jako ludzie mamy w sobie taki potencjał do tego, żeby regulując swoje emocje, czyli swoje głębokie poczucie gorszości, niezwykle się wywyższać, szukać okazji do tego, żeby pokazać te drobne różnice między mną a innymi i pokazać, że ja jestem w tej sprawie lepszy, i do tego potrzebuję wielkich spraw, takiego jakby silnego uzasadnienia do tego, co ja mówię, no bo sam o sobie tak nie myślę. Czyli generalnie mówimy o takich sprzecznościach wewnętrznych, trochę tak jakbyśmy mówili o takiej wewnętrznej wojnie. Ja o sobie źle myślę, ale to jest bardzo nieprzyjemne. Chciałbym bardzo to zmienić, a żeby to zmienić, nie mam pomysłu, nie wiem, jak to robić. W związku z tym potrzebuję czegoś takiego, co to zakryje w pewnym sensie i spowoduje, że będę mógł przez chwilę poczuć się lepiej, prezentując, będąc w tej roli, można powiedzieć, trochę tak jakbyśmy taką rolę odegrali. Będąc w roli obywatela, który pokazuje, że jest wyższy, bardziej wartościowy od innego jakiegoś narodu, mogę mieć chwilową ulgę. Czy to jest jakoś bardziej?
Słyszę echa naszej rozmowy o serialu, o sekcie Niebo. Czy to jest, to są właściwe nuty, które
bardzo
słyszę?
Bardzo dobre skojarzenie, bo to znowu to religijność i w ogóle poczucie przynależności do jakiejś religii, to też daje bardzo dużo siły, bardzo dużo stabilizacji, wsparcia i w ogóle. Tymczasem właśnie, jeżeli przejmuję w pewnym sensie kontrolę i okazuje się takim pryzmatem, przez który ja w sposób zniekształcony, żeby radzić sobie ze swoją gorszością, potrzebuję być lepszy od innych. Czyli to jest bardzo istotne w kontekście tego, jak my siebie postrzegamy. Bo czasami to jest tak, że jak mieliśmy różne trudne doświadczenia, zazwyczaj właśnie relacyjne, i to nasze poczucie ja jest bardzo chwiejne, czyli nie lubimy siebie, tak najkrócej mówiąc, to często idziemy na taki skrót myślowy, że będzie mi się lepiej działo, jeśli będę lepszy od kogoś. Co ja teraz mówię? Tak naprawdę mówię o czymś, co my robimy na co dzień, mianowicie się nieustannie porównujemy. Każdemu z nas zdarza się porównać do kogoś, i teraz gdybyśmy obniżyli trochę napięcie i zeszli na takie przyziemne tematy, związane właśnie nie z dumą i uprzedzeniami, nie z jakąś narodowościową wyższością, ale po prostu zwyczajne porównywanie się z drugą osobą. I czasami jak mamy poczucie, że odczuwamy jakiś niepokój związany z tym, że coś mi nie wychodzi, albo chciałbym w czymś być lepszy, to może się okazać, że taki szybki skrót przychodzi nam do głowy, że żeby sprawdzić, czy ja jestem okej w tym, co robię, w tym, czym chciałbym być dobry, to porównuję się do koleżanki i do kolegi. I jeśli będę trochę lepszy od niej, od niego, no to mam odrobinę ulgi, a jeśli nie, no to się pojawia we mnie jeszcze większy niepokój. I znowu, w zależności od poziomu dojrzałości, mogę uznać, że tak, to chciałbym być lepszy w tym obszarze, ale może się też okazać, że ja będę miał tak głębokie poczucie, że nie dam rady być dobry w tym, czym się zajmuję, że będzie mi łatwiej nieustannie dewaluować tego, o którym myślę, że jest lepszy. Bo w ten sposób doświadczam chwilowej ulgi.
I teraz pojawia mi się kolejne skojarzenie i zobacz, czy ono jest słuszne, bo żyjemy w czasach, kiedy porównujemy się głównie do ludzi w internecie. Tych, którzy kreują swoje wizerunki w mediach społecznościowych, co zawsze jest pewnego rodzaju kreacją, nawet jeżeli ktoś stara się być autentyczny, to wiadomo, że całe życie nigdy nie będzie pokazane przez media społecznościowe. I jeżeli i to porównywanie czyjejś sceny z naszymi kulisami zazwyczaj wychodzi na korzyść sceny, czyli tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I pytanie, czy ten mechanizm nie jest też tym mechanizmem hejtu w internecie, o którym ty mówisz?
Oczywiście, że tak, bo tak naprawdę hejt bazuje na takim wzburzeniu, moglibyśmy powiedzieć, tak? No i teraz, jeżeli myślimy sobie, bo tak cały czas mi zależy na tym, żebyśmy w tej rozmowie nie zgubili tego, że w takiej zdrowej dumie nie ma nic złego. I kiedy właśnie myślimy o takiej dumie dojrzałej, to tam jest dużo spokoju, nie ma potrzeby udowadniania, krzyku, jakiegoś takiego poniżania. Natomiast jeśli jest napięcie w tej dumie, w tym poczuciu, no bo w internecie bardzo dużo jest hejtu, który atakuje, który rani, który jest po to, jakoś niszczy, prawda? I tam jest właśnie, to jest charakterystyczne, że tam się pojawia po prostu bardzo dużo obrony. No bo jeżeli nie mamy się przed czym bronić, no to po co atakujemy, prawda? I takie rozumienie pokazuje, że jeśli pojawia się w nas, i to jest bardzo ważne, nie, jak zawsze nie mówimy tutaj o innych, tylko o nas, jeżeli się w nas pojawia niepokój, pojawia się pewien rodzaj agresji, szczególnie związane z tymi drobnymi różnicami między nami a sąsiadami, to warto się zastanowić nad tym, czy to moje poczucie dumy nie jest czasami próbą obrony przed własną gorszością.
Z czego państwo są dumni? 22 44 44 0 44, to telefon do studia, a zadzwoniła do nas pani Ewa z Berlina. Dobry wieczór, pani Ewo, witamy na antenie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja mieszkam w Berlinie, ale obecnie jestem na urlopie w Słowenii. I dzwonię z komórki, dlatego nie będę długo zawracała głowy, ale jest to temat, który mnie od 40 lat mniej więcej interesuje i się bardzo cieszę, że słyszę z Państwa audycji, a słucham Państwa od 5 lat.
Bardzo dziękujemy bardzo.
I wszystko, co dzisiaj powiedzieliście do tego tematu, się zgadza. Jestem za wszystkim. Tak, dokładnie tak, jak Państwo mówicie. Co chciałam jeszcze od siebie powiedzieć na ten temat, że pochodzenie dla mnie nie jest żadną zasługą, nie jest również winą, czyli nie ma powodu. Nie ma powodu być dumnym z pochodzenia. To znaczy, to jest tak, jakby ktoś był dumny, że ma łokieć na przykład. Nie jest to naszą zasługą również. Czyli pochodzenie też nie jest naszą zasługą, bo mieliśmy szczęście albo pecha urodzić się tu czy tu. Sama jako obcokrajowiec w Niemczech, jestem dumna, że do tej pory bardzo pozytywnie, moim zdaniem, reprezentuję Polskę, tylko od dobrej strony. To słyszałam i miałam wrażenie niejednokrotnie, chociaż raz zdarzyło mi się prawie 40 lat temu, jak to był czas, kiedy bardzo, bardzo dużo samochodów w Niemczech było przez Polaków kradzionych. To był taki czas. To była niefajna rzecz dla wszystkich, którzy tutaj tego nie robili. No i co mi się na przykład zdarzyło, siedziałam z siostrą w restauracji i rozmawiałyśmy po polsku i przysiadły się dwie panie, matka i córka, bardzo miłe, przysiadły się. No i zapytały się nas, skąd pochodzimy. Że bardzo ładnie mówimy po niemiecku. Bardzo miła rozmowa i pyta się nas, a skąd pani pochodzi? My mówimy, że z Polski. A pani wstała i powiedziała, Polacy kradną. I tak jak mówię, no myśmy w życiu nic nie ukradły do tej pory, no nie wzięłyśmy tego bardzo osobiście, ale od tej pory wiem, że nie wolno uogólniać. No i tak jak mówię, no dla mnie pochodzenie samo w sobie nie ma powodu być dumnym. Dumnym można być z czegoś, co się zrobiło pozytywnie, czy się robi pozytywnie, ale jest to też związane bardzo często, tak jak pan doktor mówił, z poczuciem mniejszości, kompleksy. Jak się ma ten problem, to się szuka kogoś, kto jest słabszy z jakiegośkolwiek powodu, przynajmniej w jego oczach, żeby pokazać, ja nie jestem najmniejszy.
No właśnie, taki gorszy, prawda? A pani Ewo...
Cię przydeptać.
A jeśli chodzi o te aspekty polskie, bardzo to jest ważne, że pani do nas dzwoni, no bo też ma pani osobiste doświadczenia z migracją. Proszę powiedzieć, czy są jakieś sprawy, które powodują, że jest pani jakoś cieplej na sercu, związane z polskością, czy to, nie wiem, może być kwestia języka, tak, kultury. Co właśnie powoduje, że ma pani...
Tak jak ten doktor powiedział, bardzo się cieszę z przedstawicieli Polaków, którzy pozytywnie w świecie są odbierani. Na przykład bardzo dobrze to też odczułam, jak Polacy pomagali Ukraińcom. Bardzo bym się cieszyła, jakby innym narodowościom też tak pomagali.
A pani Ewo, a dlaczego panią to cieszy? Zastanawiała się pani kiedyś nad tym?
No bo chyba ja dlatego, że ja sama się staram pomagać.
Właśnie, bo tak się zastanawiam, czy to też nie jest tak, że jak my widzimy przedstawicieli, bo ta historia w ogóle, którą pani opowiedziała w restauracji, to jakoś taka dla mnie bardzo poruszająca, o ile moglibyśmy powiedzieć, że w tych czasach różne rzeczy się w Polsce działy, no to o tyle postawa tej pani, nie wiem skąd ona była, no to też nie była, nie przysporzyła dumy.
Nie, oczywiście.
Prawda, z sobie, oczywiście. Czy tam pochodzenie, bo to jest bez sensu takie uogólnienie. Natomiast tak się zastanawiam, czy zgodziłaby się pani z takim wnioskiem, że w zasadzie, kiedy widzimy, że ktoś mający cokolwiek wspólnego z nami robi coś dobrego lub złego, no to jednak nam to coś robi. To znaczy, jeśli mamy przedstawiciela naszego narodu, który coś robi złego, no to jakoś to nas dotyka. Jak coś robi dobrego, to też nas dotyka. I pewnie to nie jest całkowicie obojętne, że to lepiej, żeby coś dobrego niż złego, tylko że jakoś to nasze postrzeganie siebie, szczególnie w obcym kraju, no może to na tym się odbijać jakoś, to czy nasi rodacy coś dobrego robią, czy złego, no bo też poniekąd my się tak postrzegamy, tak? Czy dobrze rozumiem, że coś takiego próbowała nam pani przekazać?
To znaczy, mnie to na tyle nie dotknęło, to znaczy, mnie osobiście ta pani nie dotknęła, nie zraniła. Oczywiście było mi przykro, ale nie wzięłam sobie tego ja sama do serca, bo wiedziałam, że ja nigdy nic nie ukradłam. No i oczywiście, ja tak mówię, no w każdym narodzie, no są oczywiście i Polacy, z którymi ja nie chcę mieć do czynienia. Dla mnie narodowość nie odgrywa roli. Tylko człowiek, który...
Tylko człowiek. I to, co on...
Obojętnie skąd pochodzi.
A zdarzały się pani takie sytuacje, w których potrzebowała pani, powołując się może na to, co pani robi jako człowiek, jako dorosła osoba, chciałem użyć określenia obronić się. To znaczy, kiedy się jest w obcym kraju, czasami można mieć takie poczucie, że no właśnie, że można być gorzej postrzeganym przez różne osoby inne, tak? I teraz, czy pani sposób funkcjonowania, nie wiem, wykonywany zawód czy jakieś inne aktywności jakoś powodowały, że się mogła pani obronić przed tym, czy to kompletnie było neutralne? Jak panią postrzegają?
Ja nie miałam często z tym do czynienia, bo to oczywiście z kim się ma, odgrywa rolę, z kim się ma do czynienia, i oczywiście uważam, że ta pani, która to powiedziała, sama miała problemy.
No dobrze. Bardzo pani Ewo dziękujemy za pani głos. To bardzo,
dziękujemy bardzo.
Miłe, że pani do nas zadzwoniła. Tak, wiesz, dążyłem do tego, że czasami jest tak, że my możemy mieć poczucie, że nas coś nie dotyka. Ale kiedy zastanowimy się nad tym, czy jakoś się poczuliśmy, no bo gdyby to było tak, że ta pani podeszłaby i powiedziała, że no nie wiem, Ormianie kradną, no to pewnie ten stan neutralności byłby bardziej dla mnie jakoś zrozumiały. Natomiast kiedy ktoś mówi o pewnym sensie o nas, chociaż to nie o nas, to potrzebujemy się jakoś obronić. I w nas się pojawiają pewne mechanizmy obronne. I te mechanizmy obronne też są dość ważne, żeby móc je obserwować i jakoś umieć je rozumieć, przed czym my się tak naprawdę bronimy.
Zadzwoniła do nas też pani Dorota z Poznania. Dobry wieczór, pani Doroto. Witamy na antenie. Ach, nie mamy pani Doroty. Może jeszcze uda się pani do nas zadzwonić do końca tej audycji. 22 44 44 044. Z czego są państwo dumni? Też rozmawiamy o tej dumie narodowej. 22 44 44 044. A my mamy już połączenie z panią Dorotą z Poznania. Pani Doroto, czy słyszy nas pani?
Tak, i dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy na antenie i dziękujemy za cierpliwość.
Mnie zafascynowało wiele rzeczy, jakie dzisiaj poruszyliście. I właśnie chciałam powiedzieć też, że w 1/8, tak mi się wydaje, w 1/8 jestem z Armenii też. Tylko trzeba znaleźć czas, żeby tam po prostu odwiedzić, bo moja babcia była w połowie Armenką, więc tata był w 1/4.
Czyli Armianką była babcia.
Tak.
A ma pani, i skąd się pani dowiedziała? To jakoś niedawno pani to odkryła, czy już wiedziała pani wcześniej?
Wiedziałam właściwie o wiele wcześniej, tylko też długo byłam na emigracji. Jeszcze nadal mieszkam częściowo, troszeczkę w USA. Mhm. Także te wszystkie rzeczy, o których pan wspomniał, że te drobne rzeczy się dodają, to jakby był jeszcze jeden właśnie element, który powodował, że zawsze czułam się bardzo godnie, reprezentując Polskę w USA. I tam było kilka takich platform, pól, na których można było to sprawdzić, bo na przykład ja skończyłam tam College of Design i między innymi dostałam się do tej szkoły dlatego, że w latach 50. Maciej Nowicki z Krakowa, wspaniały artysta, też inżynier, po prostu udało się temu rektorowi właśnie z Północnej Karoliny, z Reali, gdzie mieszkałam, gdzie jest ta szkoła College of Design, ściągnąć go jako bez papierów, po prostu został tam dziekanem Wydziału Inżynierii, tak zwanej Industrial Design. To, że ja byłam z Polski, to już było takim papierkiem lakmusowym. Byłam pierwszą Polką, która studiowała tam właśnie po nim. Oczywiście, no niestety, on już zginął, miał 42 lata.
Czyli mówi pani, że fakt, że była pani Polką, to spowodowało, ułatwiło możliwość współpracy tam, tak? Czyli takim, taką przepustką była. Okej, no to... Proszę dokończyć.
I zawsze, nie wiem, czy to był ten akurat powód, ale tam się za bardzo dobrze czułam. Dlatego, że na przykład w Niemczech są wszyscy Niemcami. W innych krajach też.
Nie, no jeszcze jest trochę Turków.
Właśnie tak też pomyślałam. Polaków też tam Polaków raczej też nie brakuje.
Ale rozumiem, o co pani chodzi, że w Stanach jest bardzo wiele reprezentantów, jakby wielu reprezentantów różnych narodów, tak? To pani miała na myśli?
Dokładnie. To jest taki sklejony kraj, więc można znaleźć tam siebie, myślę, dobrze, szczególnie w jakimś dużym mieście, szczególnie w tej bańce akademickiej, nie tylko artystycznej.
No, a proszę powiedzieć, jak pani doświadczenia takie różnorodne, no bo to jednak umiejętność łączenia na takich kwestii, jak chociażby pochodzenie, sztuka i tak dalej, jak to wszystko powoduje, że pani dba o swoje zdrowie psychiczne? Czy jakoś to pani ułatwia to poczucie bycia właśnie z niejednej gliny zrobioną jakby, tak? Ma pani różne doświadczenia osobiste, czy to wszystko jakoś powoduje, że ma pani wrażenie, że pani lepiej jakoś dba, albo może są pewne trudności związane z taką profilaktyką zdrowia psychicznego? Jak to u pani wygląda?
Nie zastanawiałam się w takich kategoriach nigdy, ale może wychodzenie z sytuacji bardzo trudnych, między innymi pamiętałam, kim jestem. Zresztą jeden z moich takich dużych projektów 4-letnich było oparte na obrazie Gogena, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy, to już tak na boku. I te wszystkie rzeczy, które tam robiłam w USA, były związane zawsze z moją polskością. Zresztą noszenie na przykład bursztynu już było takim jakby, nie wiem, taką broszką, która mówiła coś. I na tych wszystkich festiwalach międzynarodowych tam, gdzie było do 50 różnych narodów, zawsze coś się reprezentowało. Nie tylko pierogi, ale również mówiło się na przykład, skąd pochodzi bursztyn. I wiele razy miałam takie doświadczenia, że młody człowiek o wiele lat później powiedział mi, że on pamięta. Że on będzie zawsze pamiętał ten moment spotkania na tym festiwalu, bo on nie wiedział, co to jest właściwie bursztyn. A ja do tego tam dopracowałam historię. Także taką właśnie,
Pani Doroto, bardzo dziękujemy, że pani do nas zadzwoniła. Trzymamy kciuki, żeby mogła pani dalej cieszyć się swoimi różnymi częściami, bo jak pani zaczęła tę rozmowę, składa się pani również po części z ormiańskiego pochodzenia. Życzymy, żeby mogła pani tak odważnie, jak z tego, co słyszę w obszarze nauki, też dbać o właśnie kondycję zdrowia psychicznego, bo ta nasza audycja ma taką misję, żeby zachęcać różne osoby z różnych stron, różnych reprezentantów do tego, żeby też z pełną świadomością podejść do swojego zdrowia psychicznego, a mówimy o tym w kontekście pewnym sensie inności, no bo chociażby na przykład takie zjawisko jak stres mniejszościowy, charakterystyczny dla różnych osób mieszkających właśnie w różnych częściach świata, wpływa w bardzo znaczący sposób na zdrowie psychiczne. Jakkolwiek wszystkiego dobrego i powodzenia. Ten stres mniejszościowy w kontekście też dumy narodowej jest bardzo istotny i tak na koniec audycji możemy taką klamrą zamknąć to, że z jednej strony poczucie dumy może stabilizować, może dać poczucie przynależności, może powodować, że kiedy czujemy się tak, jak tutaj pani powiedziała o tym, jak się czuła w ogóle jako reprezentantka świata nauki, sztuki, też to zjawisko związane z polskością, to wszystko, rozumiem, powodowało w pewnym sensie jakieś takie poczucie satysfakcji, jakieś zadowolenia, jakiegoś takiego bycia wyjątkowym. I to są elementy, których my bardzo potrzebujemy do tego, żeby nasza kondycja psychiczna była dobra. W sensie pewnego przeciwdziałania kryzysowi w ramach takiej profilaktyki, takie poczucie, szukanie sytuacji, w których my się czujemy dobrze, w których my mamy takie poczucie, że jesteśmy chciani, że mamy coś do zaprezentowania, że mamy poczucie sprawczości. To wszystko powoduje, że jakby ta tkanka, z której się składa nasze zdrowie psychiczne, ma się dobrze. Więc dobrze jest wiedzieć, jakiego rodzaju zjawiska powodują, że my tak rozkwitamy, że my podnosimy głowę, że my się prostujemy, ale dobrze jest sprawdzać, czy do tego ja potrzebuję ludzi, którzy będą ode mnie gorsi, gorzej wypadną, czy potrzebuję społeczeństw, do których będę się porównywał. Chodzi o to, żeby się zastanowić nad tym, czy moje poczucie dumy wynikające z narodowości potrzebuje pewnego rodzaju wroga, nie wiem, jakiegoś takiego obiektu, z którym się będę porównywał, czy ja jestem w stanie potraktować to poczucie dumy związane z tego, z czego się składam, skąd jestem, do różnych innych zjawisk, które w życiu dają nam poczucie przyjemności, satysfakcji, radości z życia, do dzieci, do relacji, do wykształcenia i tak dalej.
Czy ten stres mniejszościowy sprawia, że wspólnota w ramach danej mniejszości staje się w jakiś sposób silniejsza?
Silniejsze?
Bardziej związana, bo też jest takie zjawisko, że w różnych miejscach, na przykład padły tutaj na przykład Stany Zjednoczone, na przykład Polonia się trzyma razem, na przykład częściowo, tak, że różnego rodzaju grupy, które są z danego kraju, danego pochodzenia, w jakiś sposób budują takie wspólnoty bazujące na tym pochodzeniu. Czy ten stres mniejszościowy to wzmaga, że chce się być razem, czy wręcz izoluje ludzi od siebie?
Więc ja pewnie nie powiem bardzo zdecydowanie w tej sprawie niczego, bo musiałbym poszukać jakichś badań, ale opierając się na intuicji, to ja sobie myślę, że stres mniejszościowy wymaga zderzenia się z większością, to znaczy wymaga bycia częścią tej większości, wymaga zupełnie czegoś odwrotnego niż izolacja. I wydaje się, że kiedy w pewnym sensie odpowiedzią na stres jest izolacja, czyli zamknięcie się w sobie, to wzmaga poczucia bycia wykluczonym i może też rzeczywiście wzmocnić poczucie bycia wyjątkowym, no bo do tego, jako grupa społeczna, prawda, bo do tego jeszcze dochodzi takie myślenie, że my jesteśmy szczególnie źle traktowani. Potrzebujemy być, trzymać się ze sobą, bo świat jest wrogi.
Znamy takie narodowości, grupy etniczne, które bardzo mocno mają to w swojej narracji.
I to jest też bardzo jakoś zgodne z tym, od czego zaczęliśmy, że tak naprawdę to, w jaki sposób widzimy naród, dużo bardziej mówi o nas samych niż o narodzie. W takim znaczeniu również, że kiedy odczuwamy jakiś stres związany z tym, jacy jesteśmy, kiedy odczuwamy jakiś stres związany z tym, no właśnie jakichś swoich części nie akceptujemy, albo ktoś nas nie akceptuje, to mamy taką naturalną tendencję, taką chronną do tego, żeby się izolować, żeby się zamykać, żeby nie narażać się na tę krytykę, na ten stres zewnętrzny, a to zasadniczo pogłębia problem, dlatego że izolowanie się powoduje, że rośnie w nas głębokie poczucie lęku, że jesteśmy zagrożeni, a żeby przetrwać, to musimy walczyć z tymi innymi. Tymczasem wiele sytuacji potwierdza, że taki skuteczny sposób radzenia sobie z lękiem to jest właśnie wyjście naprzeciw temu lękowi, a nie izolowanie się.
Widzimy, że jeszcze Państwo do nas dzwonią, a niestety to już koniec dzisiejszej audycji, więc zachęcamy do wysyłania do nas maili na adres dobraterapia@tok.fm, dobraterapia@tok.fm. Znajdą nas Państwo również w mediach społecznościowych, między innymi na Instagramie. Tam mogą Państwo do nas pisać komentarze, propozycje audycji, czy jakieś
czy
wątki,
wnioski, które mieliście z dzisiejszej rozmowy.
To zapraszamy do tego. Dzisiejszą audycję wydawała Katarzyna Murawska, realizował Michał Brodowski. Bardzo Wam dziękujemy. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a zaraz po nich